Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. A dzisiaj jest z nami pan Piotr Witwicki, dziennikarz, redaktor portalu Interia i autor bardzo interesującej książki, która jest pretekstem dzisiejszego naszego spotkania, Znikająca Polska. To jest taka mikrohistoria dotycząca jednego z najstarszego miast w Polsce, w stolicy Kujaw, Włocławka. Piotrze, do czego się pokusiłeś o taki przewodnik, reportaż dosyć ponury, bym powiedział, czasami miejscami przejmujący, dotyczący właśnie Włocławka?
Myślę, że przede wszystkim to wynikało z takiej potrzeby związanej z tym, że to są historie nieopisane, a ja lubię opisywać rzeczy, które nieopisane były wcześniej, bo jak każda osoba pisząca, to jest po pierwsze. Dwa, kiedyś po operacji wzroku nie mogłem czytać, nie mogłem nic oglądać i byłem w rodzinnym mieście, czyli właśnie we Włocławku, i pomyślałem i zacząłem spacerować. W momencie, kiedy tak sobie spacerowałem po Włocławku, zauważyłem, że ilekroć docieram do jego granic, tylekroć docieram do ruin jakiejś fabryki. I tak stojąc sobie gdzieś na ruinach celulozy, pomyślałem, że to straszne właśnie, że nie mam większego pojęcia o tym, jaka jest dokładna historia tych fabryk, bo jakieś tam pojęcie miałem, ale no nie takie, które dawałoby mi taką podstawową wiedzę właściwie, dlaczego to upadło, czy musiało upaść, ile osób straciło pracę, czy dało się potem z tymi ruinami coś zrobić, czy się nie dało. No i zacząłem sprawdzać lokalną prasę z tego okresu, z czym szybko się okazało, że być może poza jakimiś wzmiankami, czy może jakąś grupą osób, które bardzo nostalgicznie podchodziły do tematu, w zasadzie jakichś takich merytorycznych informacji na temat, o których mówię, nie było. W związku z tym zacząłem robić takie własne dochodzenie, rozmawiając z ludźmi z tego okresu, gdyż jest to, tak jak mówię, rzeczywistość nieopisana. No ale świadkowie tych wydarzeń jeszcze wszyscy żyją. Wszyscy, może jak wszyscy, ale no w większości żyją, więc można z nimi spokojnie usiąść i porozmawiać. Trzeba mieć na to czas, trzeba o tym wszystkim pomyśleć, trzeba ich znaleźć, ale jest to możliwe. I rozmawiając kolejno z tymi osobami, pomyślałem, że może czas, żeby napisać taką książkę o upadających fabrykach. Potem mi się to przekształciło w książkę no właśnie o mieście, gdyż dołączyłem do tej opowieści o upadających fabrykach, o innej stronie transformacji, dołączyłem do tego historię, o której zaczął w tamtym czasie pisać Philip Springer, czyli historię z reformą administracyjną i skutkami, degradacją pewnych miejsc, utratą prestiżu. Popatrzyłem na to wszystko, co się wydarzyło po 89 roku w mieście, jako na historię po prostu stopniowej degradacji, marginalizacji miasta, tu jakby jeszcze obrazu tego dopełniłem absolutnie rzeczy związane z takim ludzkim charakterem całej tej opowieści.
Książka Znikająca Polska Piotra Witwickiego jest taką właśnie wędrówką w przeszłość i w niedaleką przeszłość i wędrówką taką też po teraźniejszości. To jest też zaskakujące tyle, Piotrze, że ja na przykład ostatnio dosyć dużo czasu spędzam na Śląsku i też bywam w tych różnych miastach należących do metropolii całej śląskiej. I też pewien rodzaj, ta książka mi towarzyszyła zresztą, jak ją czytałem, byłem akurat na Śląsku.
Bardzo miło.
I tak się w tej historii myślę, że odnalazł nie tylko by mieszkaniec właśnie Włocławka, na pewno się w niej odnajduje, jak po nią sięgnie, zresztą szczerze polecam wszystkim absolutnie, ale myślę, że i mieszkaniec Mikołowa, i mieszkaniec Bytomia, i mieszkaniec Chorzowa, i mieszkaniec Mysłowic.
Czy pozwolisz, że tylko bym wszedł, idea tej książki, bo może powinienem od tego zacząć w ogóle, idea tej książki jest taka, że nie jest to historia Włocławka, jest to historia transformacji z punktu widzenia miasta.
No właśnie. Tak, do tego zmierzam, Piotrze, że wiesz, jeszcze kilka lat temu, gdybyś tą książkę popełnił, to by to się skończyło tak, żebyś otrzymał tytuł oszołoma człowieka, którym targa resentyment za PRL-em, którym targa resentyment za wielkimi kombinatami PRL-owskimi. No właśnie, jakbyś taki zarzut miał odeprzeć, to co byś odpowiedział tym, którzy taki zarzut stawiali? Bo nie wolno było o tym mówić, bo to, mówię, wielu miast to dotyczyło w Polsce i dotyczy ciągle.
Absolutnie tak. To znaczy, po pierwsze, no staram się tutaj nie popadać w żadne skrajności. Staram się po prostu opisać pewne historie i zastanowić się nad oczywiście historią przemian politycznych, ale po pierwsze jest to historia transformacji z punktu widzenia miasta średniej wielkości, więc tu wielka polityka się nie toczyła. Nie tęsknię za wielkimi kombinatami. Dość wyraźnie w książce przyznaję, że na przykład celuloza nie spełniała absolutnie żadnych norm ekologicznych. Tak, i po prostu za komuny sobie to wystawiano rurę, lano ścieki, nawet nie ścieki, bo ścieki to jeszcze pół biedy, lano sobie po prostu chemię ostrą do Wisły i nikomu to nie przeszkadzało, wraz ze zmianą systemu to zaczęło przeszkadzać. No i też mówię jasno, że to nie jest tak, że te fabryki to one jakoś super funkcjonowały i to były po prostu, mieliśmy tutaj po prostu Apple'a, Google'a, Amazona i tak dalej. No nie, to były bankruty w znacznym stopniu, tylko też jakby po powiedzeniu tego, no to zastanówmy się, co zrobić z miastem, które w 2 lata traci 20 tysięcy miejsc pracy, prawda? Czy aby na pewno w takiej sytuacji nie należałoby się trochę zatrzymać i pomyśleć o jakichś projektach osłonowych, chociażby dla tych pracowników, czy nie należałoby pomyśleć chociażby o rzeczach związanych z jakąś taką pomocą, o ludzkim wymiarze tej transformacji. W moim odczuciu troszeczkę jednak tego zabrakło. No i też zależało mi na tym, że transformacja jest opowiedziana z punktu widzenia sukcesu. Ja nie mam jakichś większych wątpliwości, że ta historia transformacji jest historią sukcesu. Ewentualnie wrzuca się tam PGR i mówi, o, nie wszystko poszło okej. No ale z mojego punktu widzenia transformacja to jest no, również historia ludzi, którzy pracowali w jakiejś fabryce po kilkadziesiąt lat, a potem wracali do niej zbierać złom, do tej samej fabryki, w której pracowali przez kilkadziesiąt lat. Kierownicy nawet często, osoby, które naprawdę były fachowcami, nie potrafiły sobie poradzić po 89 roku w tej rzeczywistości. I ja po prostu mówię o wszystkich tych kosztach. To jak sobie ktoś je tam oceni, to już zostawiam czytelnikowi. Staram się nie myśleć za bardzo za czytelnika. Podstawiam pewne rzeczy. No i też piszę o tym, że po roku 89 no ci robotnicy byli często uznawani za... No, ludzi, którzy nie mają specjalnie nic do powiedzenia, przeciwko komu mieli się buntować. Jeżeli u władzy wtedy był, akurat tak się składa, związek zawodowy, to mieli tworzyć alternatywny związek zawodowy i buntować się przeciwko niemu. I tu z kolei wspominam chociażby o tym, że idąc do wyborów w czerwcu 89 roku Solidarność nie szła z hasłami, które potem realizowała. I oczywiście każdy może podejść znów do tego, jak chce. Też może powiedzieć, jak profesor Balcerowicz, że nie było alternatywy i po prostu koniec, ale no, fakty są takie, że rzeczywiście Solidarność nie szła z takimi hasłami. Nie zapowiadała tak radykalnej zmiany. Więcej, gdy się patrzy na późniejsze wybory, chociażby te roku 90, ja o tym wspominam, to prezydent Wałęsa w kampanii był dość mocno prosocjalny, a potem jakby w toku jego działalności politycznej z tego nic nie zostało, nic nie wynikało. I znów, każdy może podejść, ktoś może sobie powiedzieć, że była to obłuda polityczna, kłamstwo w kampanii i tak dalej. Ktoś inny powie, że moment dziejowy był taki, że alternatywy nie było i po prostu trzeba było tak postąpić. To ja już zostawiam absolutnie tutaj czytelnikom, natomiast chciałbym po prostu powiedzieć jedną rzecz. No jakby nie da się opowiedzieć, nie da się zrozumieć historii transformacji bez historii ludzi, którzy pracowali po 20 kilka lat w jakiejś fabryce, a potem zbierali w niej złom. To chcę powiedzieć.
Nie, to wiesz, ja to bardzo doceniam, to pracę, którą wykonałeś, ten rodzaj takiego reportażu i śledztwa tej podróży po mieście, podróży po przeszłości, podróży po teraźniejszości, bo tak jak mówię, no, przez wiele lat obowiązywał jedna doktryna, jeden mit, że wszystko, co wiąże się z tak zwanym wolnym rynkiem, według najbardziej skrajnych takich liberalnych, według takiego najbardziej skrajnego liberalnego modelu, wzorca, jest no, jedyną możliwą przemianą. Ja się cieszę, że ty taką książkę popełniłeś. Cieszę się, że o tym też pisze już od wielu lat otwarcie Rafał Wałoś, wielu innych publicystów i temu młodego pokolenia.
Mogę powiedzieć tylko, że w dwóch słowach, ale no, to akurat jak wspomniałeś nazwisko Rafała Wałosia, to muszę to powiedzieć, że w książce Rafała Wałosia była taka rzecz, która mnie trochę zmobilizowała do pracy nad tą książką. To znaczy ja już ją zacząłem wtedy, ale pamiętam, że u Rafała znalazłem takie zdanie, że każdy powinien spróbować opisać swoją jakąś małą ojczyznę, każdy powinien spróbować opisać, zmierzyć się z tym, co działo się u niego, a nie tylko rozmawiać o jakiejś wielkiej rzeczywistości politycznej. Ja biorę sobie to do serca i rzeczywiście uznałem, okej, no tak wygląda moja mała ojczyzna, tak wyglądało to z punktu widzenia mojego, moich przyjaciół, moich bliskich, taki obraz transformacji zapamiętałem. Tak jak mówię, czy ktoś uzna potem, że taka była dziejowa konieczność, czy ktoś uzna, że to było skrajnie sprawiedliwe, to już zostawiam liderem opinii tak zwanym. Natomiast no, ja po prostu zestawiam pewne fakty i pokazuję, ej, słuchajcie, są miasta średniej wielkości, te, które ty wymieniłeś, Grudziądz, Konin, Włocławek i można by bardzo długo wymieniać takie miejscowości, jak Wałbrzych chociażby, których to wyglądało zupełnie inaczej, wiązało się z czymś zupełnie innym i nie udawajmy, że tej rzeczywistości nie ma.
To prawda. Jest jeszcze jedna taka rzecz. Ja oczywiście mam zawsze taki kłopot rozmawiania o książkach i o filmach, bo nie ma nic gorszego niż opowiedzieć na przykład puentę czy treść danej książki, bo bardzo Państwa zachęcam do lektury książki. Ona jest bardzo w ogóle przyjemna w lekturze, bo jest napisana językiem niesztywnym, nienaukowym, a jednocześnie odnosi się jak najbardziej do rzeczywistości, do faktów.
Tylko o języku, że tam zmieniałem parę razy strategię pisania. Niektóre rozdziały są napisane zupełnie inaczej niż inne. Dostosowywałem ten język do ludzi, z którymi rozmawiałem, historii, którą opowiadałem i rzeczywiście też no, to jest uciekam od nauki, uciekam w ogóle od przypisów, wręcz bezczelnie czasami je pomijam, mimo tego, że kogoś cytuję. Po prostu siadam i opowiadam historię. Więc jeśli to doceniłeś, to naprawdę jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło.
Myślę, że czytelnicy też docenią. Ale jest taka rzecz jeszcze, Piotr, która... No ja akurat jestem z takiego pokolenia, które jeszcze pamięta i nawet i PRL i oczywiście okres tak zwanych zmian ustrojowych, ale to są fotografie twojego autorstwa najczęściej, prawda? Fotografie tych różnych zakładów. Tutaj mamy na okładce... Co mamy w ogóle na okładce? Bo to zdjęcie jest...
To jest niesamowita historia, dlatego że to zdjęcie, które wylądowało na okładce, zrobiłem w ogóle ze 3 tygodnie przed tym, jak książka trafiła do druku. W momencie, kiedy wszystko już było skończone, mój brat powiedział do mnie, mój brat, który mieszka w Włocławku, żebym zobaczył ruiny fabryki Wisła. Akurat fabryka Wisła to nie jest fabryka opisana w mojej książce. Ja ją tam chyba tylko wymieniam, że oprócz tego upadły też mniejsze zakłady. Natomiast fabryka Wisła to jest akurat taka fabryka, którą no powiedzmy moja dalsza rodzina tam pracowała, więc całe dzieciństwo o niej słyszałem. Są tam ruiny, przez lata były, to jest w ogóle też absolutnie symboliczne. Były tam lumpeksy, były tam takie te ciucholandy, co też bardzo dużo mówi według mnie o historii przemian. Natomiast trafiłem na te ruiny fabryki Wisła, której to historia jest podobna do innych, które opisuję. I zobaczymy tę dziewczynkę, która się bujała na nie wiem właśnie na czym, znaczy taką bujaczkę sobie zrobiła w tych ruinach. Przez przypadek, absolutnie przez przypadek zrobiłem jej zdjęcie, bo w ogóle nie doceniłem jego symboliki. Raczej mam też taki profil Fabryka Ruin, sobie tam robię zdjęcia różnych ruin i po prostu potem przeglądając te zdjęcia pomyślałem, Boże, przez przypadek zrobiłem zdjęcie, które właściwie jest dla mnie zdjęciem okładkowym.
Ale są też inne zdjęcia w książce.
A to jeśli możesz, jeżeli tylko jeszcze wejdę w słowo, przepraszam, że jestem taki, ale ponieważ są to rzeczy, które mam jakoś tam, są bliskie memu sercu, to jeszcze tylko chciałem powiedzieć, żeby broń Boże nie zapomnieć, tam jest również zdjęcie Kina Bałtyk. Kino Bałtyk to jest takie kino, które w którym ja pojawiłem się jako dziecko, do którego chodziłem na te wszystkie seanse dla dzieci, a później już jako taka młodzież, tak to nazwijmy, chodziłem czy tam z pierwszą dziewczyną, czy na spotkania, dyskusje o filmach. Absolutnie piękne miejsce, takie magiczne, do którego się wchodziło przez bramę, była ciemność. Wchodziło się oczywiście za dnia, jak to do kina, wychodziło się wieczorem, przychodziło przez takie podwórko, bramę i po prostu, no niczym, tak jak mówię, sklepy cynamonowe. Brunona Schulza, miejsce, które w mojej głowie przez lata, ponieważ na stałe nie mieszkam w Wrocławku, mieszkam dziś w Krakowie, mieszkałem wcześniej w Warszawie, właściwie to żyję dzisiaj w dwóch miastach, natomiast to, ponieważ w tym Wrocławku rzadko, nie za często bywam, może tak, no to kino Bałtyk pozostało w mojej pamięci i ktoś powiedział mi, żebym je zobaczył, no i jak wszedłem, to zderzenie moje, tego co zapamiętałem z tym, co tam zobaczyłem, no było bardzo bolesne, dlatego chcę o tym powiedzieć, bo miejsce zrównane z ziemią, jeden wielki śmietnik, właśnie brakuje mi cenzuralnych słów, żeby dobrze opowiedzieć o tym miejscu. Pewnie trzeba zobaczyć ten zdjęciu. Nawet nie wiem, czy on oddaje. To takie zderzenie pięknego obrazu z dzieciństwa z czymś, co zostało absolutnie zniszczone, zdegradowane i gdzieś tam z niego ten potencjał może jeszcze się wypełnia. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przykry widok po prostu. I to też jest część naszej historii.
A no właśnie, jeszcze chciałbym wrócić do tych zdjęć, Piotrze, bo ogląda się te zdjęcia, to ma się wrażenie, że w Polsce na przełomie lat 80. i 90., głównie po 89. roku, nie dokonywała się transformacja ustrojowa, tylko wojna była, bo to jest w ogóle krajobraz księżycowy, niejednokrotnie te zdjęcia, które zamieszczasz w tej książce. Jak myślisz, czego zabrakło, nie wiem, politykom, ówczesnym włodarzom, którzy doprowadzali do tego, że no to wszystko wygląda teraz tak, jak wygląda. To tak samo bardzo podobny krajobraz jest w Łodzi, no w wielu, wielu miastach, nawet w miejscowościach podwarszawskich. Rozmawiamy o Warszawie, ale jeszcze do niedawna można było przejechać przez część przemysłowego Mokotowa, w tej chwili już zabudowanego przez oczywiście biurowce. To wszystko bardzo podobnie wyglądało. To były takie tereny, gdzie hulał wiatr, powybijane szyby, zniszczona cała infrastruktura. W każdym kraju zachodnim, może nie w każdym, ale w większości krajów zachodnich, gdzie dochodziło takich przemian drastycznych, to na przykład tą przestrzeń można było bardzo ciekawie zagospodarować. To świetnie wygląda na przykład w dzielnicy portowej w Hamburgu, a u nas albo gruzy i w ogóle no jakaś paranoja, ewentualnie wyrastały takie nowotwory architektoniczne charakterystyczne dla lat 90., taki socrealizm, można powiedzieć, kapitalistyczny. Nie mówię o dzisiejszych współczesnych osiedlach. Jak myślisz, czego zabrakło ówczesnym politykom, włodarzom, że do czegoś takiego doprowadzano, do takiego rodzaju degradacji też przestrzeni, nie tylko ludzkiej?
Ja myślę, że przede wszystkim nie powinniśmy zapominać o tym, że w roku 89. byliśmy bankrutami. I zbyt łatwo formułować pewnych tez. Ja staram się o tym zawsze absolutnie tutaj pamiętać. Natomiast no, wracając do twojego pytania, czego zabrakło? Włocławek zasłynął i stał się obiektem memu w momencie, kiedy piękny plac, również miejsce absolutnie kultowe dla mojego dzieciństwa, został po prostu całkowicie zabetonowany. Ten plac stał się również symbolem betonozy. Ja już o tym nie pisałem w swojej książce, dlatego że lepiej zrobił to w swojej książce Janek Mencfel, pisząc o betonozie i nie rozpisywałem się na ten temat chyba tam, tylko wspominam o tym delikatnie. Natomiast to, co ty nazwałeś nowotworem, to od razu to jest moje pierwsze skojarzenie. Na pewno nie było jakiegoś takiego pomysłu całościowego, takiego, że stawiamy na przykład na centrum, bo to jest wizytówka, staramy się coś z nim zrobić. Raczej to tak od przypływu do odpływu funkcjonowało i nie było na pewno też, Włocławek nie miał pewnie szczęścia do liderów miasta, którzy by coś byliby w stanie nim wstrząsnąć po prostu. Tam raczej zadowalano się z tym, że ktoś zrobił równy chodnik o takiej skali jakby modernistycznej mówimy tutaj. I brakowało z pewnością pieniędzy, ale też brakowało wizji, bo gdy już były te pieniądze środków unijnych, to się kończyło betonozą właśnie. Na pewno wielopoziomowy problem, absolutnie wielopoziomowy problem. Wydaje mi się też, że z tymi ruinami. Generalnie można było wcześniej coś zrobić, choć to ja też daję w książce przykład dość pozytywny, architektonicznie akurat, czyli to jest ten włocławski fajans i manufaktura, takie centrum handlowe, które tam teraz powstało, wygląda absolutnie przepięknie, choć na pewno to takie zderzenie, które ja też przeprowadzam w książce, czyli tej takiej artystycznej historii tego miejsca z dzisiejszym konsumpcyjnym światem, no, gdy się na to spojrzy z tej perspektywy, też robi wrażenie.
A powiedz mi jeszcze taką jedną ważną rzecz, bo mówimy o przestrzeniach, mówimy o budynkach, mówimy o miejscach pracy. Kto wyssał czy zasał mieszkańców Włocławka? Bo większość tych miast, które no, przeszły poważną transformację po latach 90., no, często wysysały najbliższe metropolie bądź zagranica. Są takie rejony w Polsce, które na przykład miejscowości, ja akurat tak bliżej mi sercem i duchem do Podlasia, no to na przykład jak się wjeżdża do Siemiatycz, to wiesz, łatwiej dojechać tam busem.
Siemiatycz bardzo podobne do Włocławka.
Tak, no z Siemiatycz łatwiej dojechać do Brukseli chyba niż do Warszawy czy do innych miast Polski. Mniej więcej tam bus był w pewnym momencie co 2 godziny w kierunku Brukseli, w ogóle Belgii, nie? I są takie miejscowości, które obstawiają w zasadzie różne miasta na zachodzie. A co się stało z mieszkańcami Włocławka?
No ja opisuję, że w roku 2001 albo 2000 bezrobocie w powiecie włocławskim wynosiło 30%. 30% wynosiło bezrobocie. A naprawdę ludzie chcieli pracować. A pamiętam ten czas, ten schyłkowy AWS. To był bardzo trudny czas. Pamiętam to przez pryzmat też jakichś rodzinnych historii z pracą, też takiego wyobrażenia naszego o tym, co będzie dalej, bo te czasy, no to ja wspominam w ten sposób, że no, znalezienie jakiejkolwiek pracy graniczyło z cudem. Ja wtedy, będąc w liceum, powoli projektując swoją przyszłość, no byłem przerażony po prostu, tym, jak to wygląda. I no wkrótce po tym, po prostu, gdy otwarto granice, gdy weszliśmy do Unii Europejskiej, no może wkrótce, parę lat po tym, no nic dziwnego, że ludzie masowo uciekali. No, to absolutnie było logiczne. I myślę, że te z jednej strony był ten taki strumyczek ludzi uciekających do najczęściej do Anglii. Wielu moich przyjaciół pojechało, już nie wróciło. Jest, pracuje tam. Na pewno wiele ciekawych jednostek straconych, że tak powiem, dla miasta. No i też to nie da się ukryć, że no ucieczka do dużych miast. Ja o tym procesie piszę. Choć no, nie chcę tutaj jakichś takich dosłownych formuł używać jak politycy, natomiast no, ten odpływ się wydarzył, jest on faktem i na pewno wiele tych historii było też takich, że ludzie chcieli zostawać w mieście. To jest poniekąd też mój przypadek. Ja chciałem, kiedy tam kończyłem studia, zostać właściwie w Włocławku, wrócić do niego. Tak jakoś mi się wydawało, że tak będzie, ale po prostu się nie dało. Po prostu no, nie było gdzie pracować, nie było do czego, nie było gdzie pracować. Albo te miejsca no, były no, po prostu dramatyczne. No, jakoś to moje życie się ułożyło zawodowo bardzo fajnie i nie narzekam, ale myślę, że wiele osób, które chciało zostać w mieście, no to po prostu nie miało na to szansy. I ten odpływ no, jest faktem, to po prostu widać jak struktura. Ja o tym piszę na podstawie, znaczy wcześniej chciałem to powiedzieć, mi umknęło, na podstawie raportów Polskiej Akademii Nauki czy bardzo fajnej pracy, którą wykonywał Klub Jagielloński. Ja piszę o zmianie struktury społecznej miasta. To znaczy to jest miasto, które nie ma ludzi w średnim wieku, a młodzi uciekają jak tylko mogą. To w perspektywie kilkudziesięciu lat, no da dość dramatyczny, geriatryczny obraz tych miast, bo to tak jak podkreślam to przez całą rozmowę, to jest nie tylko historia Włocławka, ale też właśnie Grudziądza, Wałbrzycha, pewnie Siemiatycz i innych miast.
No to jest też na przykład historia Mysłowic, w których byłem całkiem niedawno. Wyobraź sobie, że nawet jak rozmawiałem z miejscowymi, to powiedzieli, że z powodu upadku miejscowej kopalni zapaść miasta jest tak duża, że nawet zniknęła pospolita przestępczość, bo też zniknęli mieszkańcy. Byłem w październiku ostatni raz w Mysłowicach, gdzie spacerowałem po głównej ulicy, no to 3 osoby w bramie, godzina 16, miasto wyglądało jak po wybuchu bomby. bomby atomowej, to znaczy więcej nikogo. No, gdzieś tam, gdzie niegdzie potem ktoś przemykający z jakimś pieskiem w bocznej ulicy. No właśnie, i to wszystko.
Ciekawą rzecz zwróciłeś uwagę, która gdzieś tam pośrednio wynika z mojej książki. Gdybym 15 lat temu pisał, albo 20 lat temu, o ulicy 3 Maja, czy jest tą ulicą centralną, która zmierza w stronę Wisły, ja tam taki spacer odbyłam w książce, tą ulicą, gdybym pisał o tym 15-20 lat temu, to byłby to dość niebezpieczny spacer, a tam po prostu było bardzo niebezpiecznie, pamiętam to, że po prostu baliśmy się tam chodzić, mimo tego, że to nie jest tak, że się baliśmy wszystkiego, no ale tam naprawdę rzeczywiście było gęsto i tam mogło się wydarzyć po prostu coś złego. Dziś właściwie takiego strachu już nie ma i tak jak właśnie opisuję to w tej książce, ci goście, którzy zostali, którzy tam chodzą z tymi reklamówkami albo stoją w bramach, no to są goście, którzy może i nawet by chcieli kogoś ograbić, ale oni specjalnie mają siłę i jakby moce takie, żeby to zrobić. I to jest takie dość, to było jedna z takich obserwacji właśnie moich, właśnie że jak to się zmieniło, że wracam i te takie miejsca, gdzie stali tacy młodzi, wysportowani goście w dresach, tacy bardzo hardzi, przyglądający się, kto idzie w jakich butach 20 lat temu, zniknęli. No teraz są tacy zdemolowani alkoholicy tam tylko w tych bramach, którzy opierają się o ściany i chyba już na niewiele mają siły. Czyli trochę to, co ty mówisz.
Piotrze, jak byś określił gatunek, gatunkowo, literacko swoją książkę, pracę, bo ona jest i tu są elementy wspomnień i elementy reportażu i elementy śledztwa i takich nawiązań no, historycznych do niedawnej historii, bardziej odległej. To jest taka dziwna książka, taki miszmasz. Oczywiście proszę Państwa, ją się świetnie czyta. To nie jest tak, że ona budzi jakiś dysonans poznawczy, tylko tutaj sporo różnych gatunków jest.
Wiesz co, w ogóle bym jej nie określał. Też uważam, że tam jest sporo różnych gatunków. To znaczy jakby ja miałem do opisania konkretne historie. Ja wiedziałem, że chcę je opisać. I jakby język, jestem takim tutaj, byłem kiedyś, pracowałem jako ghostwriter, trochę pracuję w ogóle pisząc czy sprawdzając teksty, pracując po prostu na tekście. Po prostu ja dostosowywałem język jak kameleon po prostu do historii. To znaczy, jeżeli była historia bardzo brutalnego morderstwa na ulicy Królewieckiej, a w tym czasie akurat czytałem książkę Łukasza Robitowskiego, który na podstawie akt sądowych opisywał jakąś historię, to pomyślałem, okej, to jest w ogóle dobry sposób, żeby opisać to niczym, no, nie to, że się porównuje absolutnie, niczym Kapot z Zimną krwią. Po prostu usiąść i opisać to w ten sposób, może trochę inaczej. Albo na przykład no, jestem z założenia właściwie wrogiem pisania i używania w takich książkach narracji pierwszoosobowej. Nie lubię tego, nawet kupiłem ze 2-3 książki w życiu, właśnie też pracując tam chociażby nad swoją. I w zasadzie jak widziałem, że ktoś to pisze z takiej relacji pierwszoosobowej, to wyrzucałem, w ogóle nie czytałem tego, bo mnie to po prostu męczy, uważam, że to jest w ogóle totalne pójście, nawet fizne. Natomiast w momencie, kiedy spotkałem gościa, który robi od 40 lat parasolki i w ogóle nie wiadomo skąd się nagle wziął, taki rzemieślnik w centrum miasta i on mi opowiedział swoją historię, to po prostu pomyślałem, no dobra, jakby okej, ja sobie sądzę o tej narracji pierwszoosobowej coś, natomiast ten człowiek zasługuje na to, żeby opowiedzieć własnym językiem tę historię u mnie w książce. Więc dałem mu jakby to miejsce. Oczywiście bardzo długo pracowałem akurat nad tym tekstem, to jest, nie jest długi rozdział, ale bardzo długo nad tym siedziałem i była to praca bardzo angażująca. To po tym pierwszym rozdziale, czyli tej kryminałce i też to potrzebowałem później miesiąca, żeby odpocząć od książki. Tak bardzo wszedłem w te historie i tak bardzo one mnie dotknęły i one są po prostu bardzo mocne według mnie. Natomiast no, dostosowałem język do historii, którą chcę opowiedzieć, tak? I myślę, że to nie czytałem takiej książki w sumie nigdy wcześniej, żeby ktoś tak to zmienił, ale mi tak pasowało i stwierdziłem, że okej, jakby niech tak będzie.
No, jak pamiętasz, reżyser Gwiezdnych Wojen robił taki film, który sam chciał obejrzeć, więc to jest akurat dobre podejście.
Ja napisałem po prostu książkę, którą sam chciałbym przeczytać. Jeśli nikt cię nie przeczyta, chociaż ty już przeczytałeś, więc jakby do przodu, to trudno, bo ja żyję na co dzień z czego innego i ta książka no, wynika po prostu z jakiejś mojej potrzeby serca. Ja bym taką przeczytał, takiej bym szukał i gdybym taką dostał, to czytałbym ją po prostu całą noc i o to mi chodziło.
Proszę Państwa, bardzo polecam raz jeszcze książkę Znikająca Polska Piotra Witwickiego i myślę, że to nie tylko mieszkańcy Włocławka, a no właśnie, ktoś się z Włocławka może już odezwał, kto przeczytał, widział, miał w dłoniach?
Jest duże zainteresowanie. Zaskakująco dobre są te recenzje, czy takie tam opinie, komentarze. Zaskakująco dobre, bo raczej bałem się, że po pierwsze mogłem popełnić, jeżeli chodzi o jakieś detale, błędy, w sensie, że dla kogoś, kto żyje tam na co dzień, coś będzie po prostu będzie miał właśnie większy zoom na to i coś tam mi wytchnie. Tego się bałem. To się na razie nie dzieje. Tam chyba gdzieś jakiś tam jeden może drobny błąd, ale taki też dyskusyjny jest, powiedziałbym. Natomiast no raczej opinie, jeśli miałbym je jakoś streścić, jest ich sporo, no to są takie, no, że gość jakby napisał bardzo mocno i bardzo ciężko, ale w gruncie rzeczy prawdziwie. To jakbym miał
znaleźć. I to jest, Piotr, to jest najlepsza rekomendacja. Proszę Państwa, jeszcze raz odsyłam do książki Piotra Witwickiego Znikająca Polska. Mówię, walorem tej książki jest i element osobistej historii, bo to się czuje i widzi, że autor nie podchodzi
do... Nie ma słowa o mnie.
Tak, że autor do miejsca nie podchodzi w sposób, nie wiem, obojętny. Po drugie, to jest książka, która znowu zaprzecza pewnej opowieści, którą nam serwowano na przełomie lat 90. i 2000., że tylko polska droga do wolności, do kapitalizmu, wolnego rynku i tak dalej jest jedyną możliwą, jedyną skuteczną, jedyną pod każdym względem. Okazuje się, że z tym wiązały się bardzo poważne koszty społeczne, ekonomiczne, dotykające wielu ludzi, wielu miast, wielu przestrzeni. I o tym, proszę Państwa, jest ta książka. Nie chcę więcej zdradzać. Mam nadzieję, że zachęciliśmy z Piotrem, autorem książki, do sięgnięcia po nią. I cieszę się, że są autorzy młodego pokolenia, którzy zaczynają pisać w sposób rozsądny i krytycznie o najnowszej historii Polski. Może nie tyle krytycznie, co realistycznie, a z tego realizmu pewien ani inny obraz się układa.
Że naprawdę nie było moją ideą, nawet powiedziałbym szczerze, kogoś krytykować. To znaczy jestem zwykłym dziennikarzem, zostawiam naukowcom, raportom, analizom, ocenę, nie wiem, działalności profesora Balcerowicza, niech toczy się debata, proszę bardzo. Ja po prostu chciałem naprawdę, przepraszam, powiem to drugi czy trzeci raz, ale to jest dla mnie najważniejsze, ja po prostu chciałem opowiedzieć, że historia transformacji to jest też historia gości, którzy pracowali po kilkadziesiąt lat w jakimś zakładzie, a potem przychodzili tam zbierać złom, żeby przeżyć i mieć na życie. I chciałbym, żeby to było jednym z tych symboli, żebyśmy nie rzucali tylko, bo transformacja to udana, ale też PGR-y. No nie, to nie tylko PGR-y, to jest też historia robotników.
Bardzo dziękuję, Piotrze, za rozmowę. Moim Państwa gościem był autor książki Znikająca Polska, Piotr Witwicki, dziennikarz, redaktor portalu interia.pl.